świata.
Cześć, tu Nela Mała Reporterka. Słuchacie radia dla Ciebie, programu Nela i Tajemnice Świata. Możemy się słyszeć co tydzień w niedzielę o godzinie 12. I zanim rozpoczniemy naszą przygodę, musicie przygotować papier, kredki, ołówek i gumkę, bo będziecie rysować, co sobie wyobrażacie w trakcie tej historii. Możecie mi takie rysunki razem z waszymi listami przysyłać na adres radia ulica Myśliwiecka 3/5/7, kod pocztowy 00-459 Warszawa. Jak dostanę taki list razem z rysunkiem, zrobię mu zdjęcie i umieszczę go na Facebooku. I dzisiaj polecimy do Indonezji i będziemy wchodzić na wielki wulkan, który jest aktywny. Moja przygoda zaczęła się tak. Kiedy już zjadłam śniadanie i miałam plecak gotowy, był czas, żeby wyruszyć na wyprawę na wulkan. Pod mój domek podjechał taki mały samochodzik. Wyjęłam mój przewodnik, bo skądś ten samochodzik kojarzyłam. I tak, to było Bemo. Bemo to taki malutki samochodzik. Mogą się w nim zmieścić tylko 3 dorosłe osoby. Ale jak 3 osoby, to by było tak super, super ścisło. Bardzo się ucieszyłam, bo on miał nas zawieźć pod wulkan. Po drodze zwiało mi kapelusz, więc zawiązałam go mocno, założyłam na głowę i wsiadłam do Bemo. Jechaliśmy dosyć długo do tego wulkanu, ale po drodze było tyle ładnych widoków, że ten czas upłynął mi bardzo szybko. Były wielkie lasy, różne góry i mam wrażenie, że widziałam jakiegoś takiego bardzo kolorowego, ślicznego ptaka. No i tak jechałam i za każdym razem, kiedy był jakiś malutki dołek albo coś takiego, to tak strasznie trzęsło. Ogólnie cały czas trzęsło, bo była trochę nierówna droga, ale normalny samochód na takich malutkich górkach by się nie trząsł, normalnie by jechał. A on się cały czas na boki i tak podskakiwał tak szybko do góry, do dołu, do góry, do dołu. To było takie śmieszne i totalnie mnie tak wytrząsło. Kiedy podjechaliśmy do granicy, gdzie już samochody nie mogły wjeżdżać i wysiadłam z Bemo, poczułam taką lekką ulgę, że już mnie nie trzęsie, że już tak naprawdę mną nie trzęsie. A teraz objaśnię wam plan wspinaczki na wulkan. W mojej pierwszej książce na stronie 70 jest właśnie ten plan, jest narysowany wulkan i jest start na dole. Potem musimy przejść ze startu na środek wulkanu, czyli do kantyny. To tam, gdzie mogę ich nazwać górnikami, tak jakby. Oni tam śpią. A potem do krateru wulkanu, czyli do środka. Muszę wam powiedzieć, że droga nie była od razu tak pionowo do góry. Znaczy, nie było wcale widać, że ona idzie tak do góry. Była bardzo gładka i tak powoli szła do góry. Więc bardzo się zdziwiłam, kiedy nagle zatkały mi się uszy, bo czym wyżej jesteś, tym inne jest ciśnienie i ci się zatykają uszy, więc musiałam sobie je przedmuchać. Ja zawsze przedmuchuję tak. Łapię się za nos i ziewam. Coś takiego. No i właśnie dzięki temu uszy mi się po prostu odtykają. No i tak szłam, szłam, szłam i nagle patrzę, i jeden górnik siedzi z pustymi koszami. Podeszłam do niego, on wstał i zapytał się, jak mam na imię. Powiedziałam, że Nela. Bardzo się ucieszył i powiedział, że zaprowadzi mnie na samą górę wulkanu. Jest właśnie rysunek takiego wulkanu na stronie 72 w mojej pierwszej książce. I to jest przekrój wulkanu. Przekrój to jest tak, jakby widziało się wulkan, gdyby się go tak na pół przecięło. I tutaj jest właśnie to narysowane i w środku jest taka wielka komora lawowa, w której jest magma. Czemu powiedziałam magma? Dlatego, bo lawa nazywa się magmą, kiedy jest w środku wulkanu, a kiedy jest na zewnątrz wulkanu, czyli kiedy wulkan wybuchnie i lawa wycieka, to wtedy to się nazywa lawa, a jak jest w środku, to magma. No i właśnie w środku jest taka wielka komora lawowa. I jest zazwyczaj taka mała odnoga, taka mała boczna dróżka tej lawy, która tak z boku wycieka. No i jest ta główna, duża droga, gdzie ten wulkan cały wybucha i jest bardzo dużo pyłu i różne skały i takie bum jest. No i kiedy tak szłam, to nie była taka zwykła droga, gdzie był las deszczowy po bokach i w ogóle. Ta droga wyglądała bardzo tajemniczo, bo wszędzie była mgła, a rośliny były takie duże. To wyglądało jak z czasów dinozaurów to wszystko. Były takie wielkie paprocie. Po jednej stronie tej dróżki była wielka przepaść, a po drugiej stronie była pionowa ściana właśnie cała obrośnięta drzewami i paprociami. I to wyglądało naprawdę niesamowicie. I tak szłam po tej drodze i rozmyślałam, czy kiedyś tak bardzo dawno temu, właśnie w czasach dinozaurów, też to tak wyglądało. Pewnie wtedy było jeszcze bardziej tak tajemniczo. Wyobraziłam sobie dinozaura, kiedy tak o tym myślałam, takiego wielkiego czerwonego robaka, jako dinozaura. No i nagle pan mnie woła, ten górnik woła mnie i wskazuje palcem na jakąś czerwoną kropkę na skałkach. Więc zbliżam się, patrzę tak dokładnie i muszę zmrużyć oczy i ojejku, widzę właśnie czerwonego robaczka i wyglądał dosyć podobnie do tego dinozaura, którego sobie wyobraziłam. Tak kucam obok niego i pan nagle mówi Tongo. Myślę, co to może oznaczać. To mogło oznaczać nie dotykaj go, bo jest trujący. Mogło to być jego imię, albo to mogło po prostu oznaczać robaczek. Ale na pewno to pierwsze, czyli że jest trujący, to go nie oznaczało, bo pan go wziął tak delikatnie na rękę. Ten robaczek mu wszedł na rękę i pan się zapytał, czy chce go wziąć na rękę. No i się zgodziłam. Wzięłam go na rękę. I nie spodziewałam się tego, bo w ogóle go nie czułam na mojej ręce. Znaczy czułam go, ale on nie był taki jak mrówka, bo mrówkę czuć jak chodzi. A tego robaczka prawie w ogóle nie było czuć. To było czuć coś takiego jakby puch tak cię leciutko dotykał. I ten robaczek był właśnie taki milutki. Tak to było czuć, takie nóżki tak delikatnie łaskotały. To było takie fajne uczucie. A on był strasznie malutki, więc pewnie jakby bardzo dużo tych robaczków mnie obeszło, a byłabym w jakiejś puchowej kurtce, to myślałabym, że puch z tej kurtki wychodzi, że jakieś takie piórka wychodzą i dlatego mnie tak łaskoczą. Pewnie tylko bym się zorientowała, gdybym popatrzyła w lustro i bym zobaczyła, że jestem cała czerwona. I ten robaczek był całkowicie czerwony, tylko końce nóżek miał takie białe, biało-różowe i był naprawdę śliczny. W końcu odłożyłam go w tamtą stronę, gdzie szedł, pożegnałam się z nim i ruszyłam dalej. Parę chwil potem zobaczyłam drugiego górnika, który szedł z pełnym koszem żółtego materiału. I tak się zastanawiam, co to jest, ale parę sekund potem, no tak, przecież to jest wulkan i to aktywny, a aktywny znaczy, że może w każdej chwili wybuchnąć, a uśpiony znaczy, że no śpi i nie wybuchnie. I to oznacza, że to musi być siarka. Siarka jest właśnie żółta i ona się wydobywa z wulkanu, robi się w kraterze wulkanu. No i pan niósł na plecach taki olbrzymi kosz, to był taki długi papyk i na dwóch końcach były takie duże kosze, w którym były takie wielkie, olbrzymie, żółte bryły siarki. I to nie było takie jakieś takie zielono-żółte albo taki blado-żółte, jak niektóre kamienie są, tylko to był taki żółty, tak żółty jak słońce. Właśnie taka żółta jest siarka. I muszę wam powiedzieć, że siarka jest łatwopalna, czyli że łatwo, jakby się ją podpaliła, to bardzo szybko łapie ogień. bardzo szybko się zapala i też dużo rzeczy tak naprawdę jest zrobionych z siarki. Na przykład zapałki, te kolorowe końce zapałek, to jest właśnie siarka, tylko że ona jest pokolorowana, pofarbowana. No i właśnie dzięki temu zapałki się tak łatwo zapalają. I nagle coraz więcej górników zaczynałam mijać. Widzę domek, naokoło którego jest bardzo dużo drzew i różnych krzewów. Tylko jedna taka cieniutka, wydeptana dróżka była prowadząca do tego domku. Więc poszłam do niej, inni górnicy też właśnie w tamtą stronę szli. I kiedy pan powiedział, że mogę wejść, to weszłam. I pan mi wytłumaczył, że oni właśnie jak wracają, to się nazywa kantyna, i oni tutaj śpią. Pokazał mi takie łóżka. To nie były takie normalne łóżka na podłodze, tylko to była tak jakby taka jedna ściana, która nie dotykała podłogi, cała obudowana, i był taki mały otwór, drabinka i taki mały otwór, przez który się wchodziło, i w środku były wyłożone jakieś materace. To był domek tych górników. No i pan powiedział, że czas ruszać dalej, więc ruszyliśmy. Pan jeszcze wziął z tego domku kilka rzeczy. To była chyba taka jakby taki kilo. Wziął kask, chyba nareparował kosz, bo trochę popękał z boku. Coś tam przywiązał, zawiązał, no i mogliśmy ruszać dalej. I pół godziny potem, po chodzeniu właśnie pod górę, i tym razem jak się szło pod górę, to widać było, że idziemy pod górę. I coraz więcej tych górników przechodziło i wszyscy mieli kosze pełne złocisto-żółtej siarki. Ci górnicy nosili te kosze tak na gołej skórze, niektórzy tak normalnie na koszulkach, albo podkładali sobie jeszcze różne koszulki albo szmaty pod kije, na których nieśli tą siarkę, żeby nie było im aż tak ciężko, bo te bryły, które oni noszą, ważą 70 kg. To jest naprawdę bardzo dużo i tych koszy tak mogą najwięcej 3 wnieść na górę i na dół, na górę i na dół, na górę i na dół. Dlatego, bo to jest naprawdę bardzo ciężka praca i długo się też idzie z ich domu, czyli kantyny, do krateru. No i coraz więcej było tych górników i nagle stanęłam, bo zobaczyłam wielki, wielki krater. I nagle zaczęłam strasznie kasłać i okropnie zaczęły mnie szczypać oczy. I tak się zastanawiam, dlaczego. Otwieram oczy, bo musiałam je zamknąć. Patrzę, a ja stoję w wielkiej chmurze dymu. Więc musiałam szybko przejść na bok, żeby nie stać w wielkiej chmurze dymu. Kiedy spojrzałam na dół, zobaczyłam wielkie, niebieskie jezioro. Ale to jezioro nie było w kolorze normalnej wody. Ono było turkusowe. Turkus to jest taki, tak naprawdę takie miętowe bardziej. Miętowy to jest kolor taki bardzo jasno niebieski, podchodzący pod zielony. I właśnie tak sobie myślę, że to przez tą siarkę i inne minerały, no i ten dym, i to pewnie wszystko zabarwiło tą wodę. I w tym jeziorze nic nie żyje. Nawet jakiś najmniejszy krabik albo malutka rybka. Nic. Dlatego, bo wszystko jest zatrute siarką. Bo siarka jest trująca. No i kiedy spojrzałam tak lekko w prawo, zobaczyłam na dole bardzo dużo górników, ale cały dół był żółty. I to była właśnie siarka. Były tam takie wielkie bryły i z tych brył właśnie wyrąbywali takie wielkie kawałki, pakowali sobie do kosza, przywiązywali, żeby im nie wypadły. No i szli i tak 3 razy, tak w górę i w dół. W górę i w dół, w górę i w dół. Bardzo męczące. Ale muszę wam powiedzieć jeszcze coś o tym dymie, bo ten dym przy samej tej ziemi, z której się wydobywał, był żółty. To na pewno przez siarkę. A potem robił się taki szaro-żółty, a potem taki normalny szary. A jeszcze na końcu robił się całkowicie biały. Ale w końcu zaczęłam tak strasznie kasłać, że wyjęłam moją maseczkę i założyłam ją na buzię, dlatego, bo po prostu nawet, że nie stałam w tym dymie, to nie mogłam wytrzymać przez tą siarkę. Ale i tak nie pomogło mi to niestety na oczy, bo musiałam patrzeć, gdzie idę. Obróciłam się i zobaczyłam, że nadchodzi mgła. Postanowiłam wracać. I jeszcze kupiłam od pana mydełko z siarki i było w kształcie żółwika, a drugi w kształcie rybki. Kiedy spakowałam te dwie pamiątki do mojego plecaka, pan ruszył na dół, jeszcze popatrzyłam, jak schodzi. Kiedy już mi zniknął z oczu za dymem, postanowiłam wracać do mojego domku. No dobrze, to jest już koniec mojej historii, a za chwilę po piosence będzie czas na pytania od Michała. Reporterka, słuchacie radia dla ciebie programu Nela i Tajemnice Świata. Właśnie skończyłam moją historię o wspinaczce na wulkan. Jest ze mną w radiu Michał. Cześć Michał.
Cześć.
I Michał ma do mnie kilka pytań.
A dlaczego tak bardzo lubisz podróże?
Bo podróże bardzo dużo uczą, ale też są bardzo fajne. Uwielbiam podróżować, bo uczę się z tego bardzo dużo i poznaję dużo różnych zwierząt.
A która podróż była najfajniejsza?
najfajniejsza. Ojeju, nie mam żadnej takiej ulubionej, bo wszystkie były po prostu fantastyczne i każda była inna. Każda była taka niepowtarzalna, ale każda była wspaniała.
A ty nie wiedziałaś, że naprawdę dotarłaś na ten wulkan?
Nie no, wiedziałam, że dotarłam na wulkan, ale zdziwiłam się wtedy, kiedy...
No właśnie mi chodziło o to, że jak doszłaś, to się zdziwiłeś, że taki dym nagle.
No tak, bo nie spodziewałam się, że wywoła aż taki kaszel. Wiedziałam, że będzie jakiś dym, ale nie wiedziałam, że będzie taki ostry.
A kiedy masz czas w ogóle do szkoły iść?
Ja normalnie chodzę do szkoły, tylko że mam trochę inny system, że kiedy w polskich szkołach dzieci już mają ferie, to ja się jeszcze dłużej uczę i dzięki temu mam częściej różne takie przerwy i wtedy wyjeżdżam.
Aha. A lubisz bardzo swoje podróże?
No tak, one są bardzo fajne, bardzo je lubię.
A podobała ci się tą, co czytałaś?
Tak. Była bardzo fajna. Szczególnie podobało mi się to wielkie, turkusowe, tak naprawdę miętowe, jezioro i ten robaczek Tongo. A czy tobie się podobała historia o wulkanie?
Bardzo fajna. A, jeszcze miałem się spytać. A jak myślisz, kiedy wulkan wybucha?
Tak naprawdę można przewidzieć, tak mniej więcej, kiedy wulkan wybuchnie. Ale to nie jest tak, że po prostu na przykład wydaje jakiś dźwięk, tylko na całym świecie są płyty tektoniczne. Na przykład jest płyta tektoniczna europejska i jest bardzo dużo takich płyt tektonicznych. To są takie obszary, takie duże, grube i wielkie warstwy ziemi, jak cała Europa, albo i większe niektóre są. One się ciągle ruszają. Bo bardzo dawno temu świat nie wyglądał tak jak teraz, że na przykład Afryka nie była w tym miejscu, co teraz jest, tylko w ogóle była po drugiej stronie świata. I w ogóle na samym początku był taki jeden wielki superkontynent, to była Pangea, tak się ten superkontynent nazywał. Te płyty tektoniczne się ruszały, no i kontynenty się po prostu rozsuwały i zrobiły właśnie różne kontynenty i różne kraje, różne wyspy się porobiły. No i właśnie jak te płyty tektoniczne się ruszają, to wtedy to wywołuje trzęsienie ziemi, bo one nie tak, że się strasznie szybko przesuwają, tylko po prostu one nawet jak drgną, tak do przodu się leciutko przesuną, wtedy to wywołuje trzęsienie ziemi, tsunami, to taka wielka fala, całe morze się podnosi i idzie do przodu i zmywa wszystko, co jest na drodze i jest naprawdę olbrzymia ta fala. Tsunami mnie bardzo przeraża. Tego się bardziej boję niż trzęsienia ziemi i wybuchu wulkanów. Nie wiem, dlaczego już tak mam. No i między innymi to są właśnie te trzy rzeczy. Trzęsienie ziemi, tsunami i wybuchu wulkanów.
A jak zobaczyłaś tego pająka, to był taki miły ten pająk i tak fajnie się czułaś, jak go dotknęłaś?
Tak, bo ja się go nie bałam, tylko on był taki bardzo tak naprawdę milutki i właśnie to czuć było jakby taki puszek, jakbym miała kawałek puszku na ręku i gdyby po prostu tak leciutko na niego dmuchało i on by mi tak jakby się przesuwał po ręku. To było bardzo fajne i tak naprawdę nie wiem, czy to był pająk, to był chyba bardziej jakiś żuczek czy coś takiego.
A jak dostałaś tą pamiątkę, to było ci miło i tak... Fajnie. A lubisz pamiątki w ogóle z podróży?
No tak, bardzo je lubię i mam ich bardzo dużo. I do tej pory właśnie mam tego żółwika, którego pokazuję na spotkaniach autorskich. I do tej pory pachnie siarką.
A jak ten dym pachnie? Ten to w ogóle?
Pachnie siarką, a siarka tak można powąchać zapałkę i wtedy się poczuje właśnie tą siarkę, to ten dym właśnie tak pachniał, tylko że 100 razy mocniej i jeszcze na dodatek szczypał w nos, w oczy i trudno było oddychać przez niego.
A dlaczego tak bardzo lubisz podróże?
No bo z nich się dużo uczę, ale też są bardzo fajne, bo za każdym razem dowiaduję się o jakimś nowym zwierzaku i w ogóle. A ja uwielbiam odkrywać różne zwierzaki. Znaczy nie odkrywać, ale uczyć się o nich, poznawać.
No jeśli tak, to fajne były pewnie te podróże wszystkie, które miałaś do tej pory.
No, są te podróże fajne.
A ile z nich było bardzo fajne? Nie, że jakaś najfajniejsza, tylko ile z nich było bardzo fajnych?
Wszystkie były. Nie ma takich kilku, które były bardzo fajne, ale wszystkie były fajne. Mhm. Każda była inna.
Ale, a jak myślisz, dlaczego ci się wszystkie podobają?
W każdym kraju jest inaczej. W każdym kraju można co innego zobaczyć. Każdy kraj inaczej wygląda, więc dlatego myślę, że tak lubię podróżowanie.
No to tak naprawdę to... Fajne były tak wszystkie podróże, tak?
No, wszystkie.
A to pole lawowe, po którym chodziłaś i tak się nagle trzęsłaś, jak zaglądałaś, to zdziwiłaś się trochę?
Tak, kiedy szłam po tym polu lawowym i nagle weszłam na taki duży, płaski kawałek, który się strasznie trząsł, to wtedy ukucnęłam, podniosłam go i zobaczyłam, że jest taka wielka i głęboka dziura. I tak naprawdę zdziwiłam się i tak sobie pomyślałam, że tam pode mną może być jakaś jaskinia albo komora lawowa.
A jak tak szłaś, to wziąłaś sobie ten kamyk i z takimi do dziurkami, czy tam nie było dziury, bo ja tego nie, troszkę nie widziałam, to pomyślałaś, że właśnie wziąłaś sobie ten kamyk i pomyślałaś, że to będzie twoja pamiątka z wulkanu?
Tak, kiedy znalazłam ten kamień lawowy, bo kamienie lawowe mają, tak jak właśnie mówiłeś, bardzo dużo takich maleńkich dziurek i to jest dlatego, bo jak lawa płynie, ona jest nagazowana. Jak zastyga, to te takie małe bąbelki pękają, no i robią się takie dziurki. No i wzięłam go na pamiątkę.
Wtedy się czułaś tak fajnie?
No tak, bo sobie pomyślałam, ojeju, ale fajnie, mam jeszcze jedną pamiątkę. Będę mogła jeszcze więcej rzeczy pokazywać. Bardzo dużo tych kamieni wzięłam. Wzięłam właśnie lawę sznurkową, o której też wtedy tam opowiadałam. To jest taka gładka lawa,
tak, wiem,
no,
wiem,
która jest tak splątana ze sobą, tak jakby. No i taki kawałek mam. Mam taki cały bez dziurek, taki wielki kawałek, który jest ostry i z dziurkami. A pamiętasz, jak opowiadałam, od czego to zależy, jak skały lawowe są ciężkie?
No, one właśnie są takie ciężkie, bo lawa to jest taka bardzo ciekawa, ale jak leci, to jak jest bez dziurek, to taka ciężka jest, tak?
Wyobraź sobie, jak ma te małe dziurki, to czym więcej jest tych dziurek, tym po prostu jest mniej tego samego kamienia, tej zaschniętej lawy i dzięki temu jest lżejsza. A czym mniej ma tych dziurek, tym jest cięższa, bo jest więcej tej skały.
To właśnie jak podniosłeś ten kawałek, to takie zdychałaś, bo tak było ciężki.
Tak, bo ten kawałek akurat był właśnie taki płaski i ciężki, bo bardzo był ciężki, kiedy podnosiłam, żeby zobaczyć, co jest pod nim, dlaczego tak się rusza. Kiedy go podnosiłam, no był bardzo ciężki, bo nie miał właśnie tych dziurek.
Co to fumarole w ogóle, tak?
Fumarole, to one są właśnie obok wulkanów, to są takie pola i spod ziemi wydobywa się bardzo dużo pary i właśnie przy nich jest dużo siarki, ale nie takich wielkich brył jak tam, tylko takich mniejszych kawałków na takich normalnych skałach. Są na przykład właśnie takie kryształki, no i to są fumarole, one są tak obok wulkanów i to spod ziemi jest taka dziura i spod niej wydobywa się bardzo dużo tego dymu.
A jak myślisz, dlaczego się tak czułaś, jak wtedy byłaś na wyspie? To właśnie, że podstawała ta ziemia. Jak myślisz, dlaczego tak się kształtowała właśnie ziemia? To dlaczego tak się czułaś, jak myślisz?
Nie wiem. Chyba dlatego, bo pierwszy raz po czymś takim chodziłam. I się trochę zdziwiłam.
A jak myślisz, kto wymyślił ogień? I kto stworzył ogień? Jak myślisz?
Podejrzewają, że w dwa sposoby to się mogło stać. Tak naukowcy podejrzewają. Pierwszy, to było bardzo dawno temu, kiedy ludzie no, byli bardziej podobni do małp, to tak naprawdę ludzie znaleźli ogień. Pewnie jeden człowiek rzucił krzemieniem o jakąś ścianę, bo krzemień to jest taki kamień, że jak się mocno tak jakby stuka i ociera krzemieniem o krzemień, to wtedy lecą iskry ognia. No i pewnie jak ta iskra spadła na jakiś liść, to wtedy się zapaliła. To jest pierwszy sposób, jak mogli ogień znaleźć. A drugi sposób to po prostu, że była burza. Było dużo piorunów i jeden piorun walnął w drzewo. No i drzewo się, bo jak piorun walnie w drzewo, to wtedy drzewo się pali. I pewnie ten człowiek znalazł ogień, no to po prostu wziął jakiś palący się patyk, no i pokazał to innym.
Dlaczego trująca jest siarka?
To jest chyba dlatego, bo zawiera różne zanieczyszczenia i różne trujące dla człowieka substancje i dla zwierząt. No pewnie dlatego. Ale tak dokładnie to nie wiem do końca, ale podejrzewam, że właśnie dlatego.
Dlaczego dym z siarką jest trujący bardzo? I tak szczypie w nos i szczypie.
No bo sama siarka, no... Bo chodzi o to, że sama siarka, to przecież jak powąchasz ją i stwierdzisz, że brzydko pachnie, no to nie będziesz jej dalej wąchał. A dym, od samego dymu się kaszle, bo dym rozprowadza się po prostu po całym powietrzu i właśnie jest jeszcze gorzej, bo on się dostaje do oczu, do nosa i do buzi, przez to strasznie cię tak szczypie i swędzi gardło, nos cię tak boli i oczy szczypią.
A jak wyruszałaś na podróż, to czułaś, że będziesz na wulkanie na samym szczycie i spotkasz górników jakiś?
Tak, myślałam, że mogę spotkać właśnie tam górników, którzy wydobywają różne minerały stamtąd, bo w wulkanach nie tylko jest siarka, jest dużo innych minerałów, ale siarka jest taka najbardziej rozpowszechniona, czyli jest jej po prostu najwięcej. Więc przypuszczałam, że mogę tam znaleźć górników. Ale też chyba nie w każdym wulkanie jest siarka, ale nie jestem pewna, ale chyba nie w każdym. Na przykład w tym takim uśpionym, czyli tym, którym nie wybucha, raczej nie ma siarki. No dobrze, dziękuję bardzo, Michał, za pytania i za to, że przyszedłeś do radia. I teraz, po piosence, będzie czas na pytania od was.
Putih, amal putaman, asin toti. Koty boją się wody?
Nie, nie wszystkie koty boją się wody. Na przykład jest taka rasa kota. Nie jestem pewna, jak się nazywa, ale ta rasa kota to jest taki duży, puchaty kot, który ma takie błonki pomiędzy palcami. Trochę jak u żaby, takie ma pomiędzy palcami, ale takie mniejsze. I ten kot uwielbia pływać. Ale też różne duże koty, tygrysy, uwielbiają pływać, więc nie wszystkie koty boją się wody.
Jakiego koloru oczy mają tygrysy?
Trudne pytanie. No, tygrysy mają, mogą mieć właśnie kolor taki brązowy albo żółto-brązowy, czyli taki piwny. Albo niektóre małe tygryski mają takie szaro-niebieskie, takie szare oczy mają.
Czy rekiny wyskakują z wody?
Rekiny wyskakują z wody, szczególnie żarłacze białe. Jak polują na foki, bo foki to jest ich ulubiony przysmak. Kiedy foka jest gdzieś tak na powierzchni wody, rekin rozpędza się z dołu i ją chwyta, to wtedy bardzo często wyskakuje nad powierzchnię wody. Ale też żarłacze białe mają specjalne ubarwienie. Myślicie, że dlaczego żarłacze białe mają biały brzuch, szare plecy? To jest dlatego, bo jak foka patrzy na rekina tak z góry, na dole, jaki jest kolor? W głębinach? Szaro, taki niebieski. A jak foka jest pod rekinem i patrzy na górę, to co widzi? Światło, czyli białe. A rekin ma biały brzuch. I dzięki temu foka praktycznie nie widzi rekina. Dzięki temu może łatwiej ją podejść, skradać się do niej. To jest już koniec pytań od was, a teraz po piosence będzie czas na listy.
Aku aku ingat
Reporterka, słuchacie radia dla ciebie programu Nela i Tajemnice Świata. Była moja opowieść, pytania od Michała, pytania od was i teraz jest czas na listy. Dostałam list od Joasi i Joasia narysowała mnie. To jest Islandia. Jestem ja na takiej wielkiej skarpie i na dole, na morzu są właśnie maskonury i patrzę na nie przez lunetę, taką specjalną, która przybliża. I to jest naprawdę piękny rysunek. I Joasia pisze w liście, że ma moje wszystkie książki, uwielbia moje reportaże i że jest moją fanką. I też nagrała kilka reportaży i że mieszka razem z swoją mamą, tatą i z małym koteczkiem. Dziękuję bardzo, Joasiu, za list i piękny rysunek. Napisał do mnie Olek. Olek napisał: cześć, mam na imię Olek, mam 9 lat. Uwielbiam twoje książki i dzięki nim mogę poznawiać wiele ciekawych miejsc i zwierząt. I PS, czekam na swoje następne książki i podróże. Olek narysował mi tutaj piękny, naprawdę prześliczny rysunek. Jest tu piękna palma. Właśnie tak samo rysuję palmy. Takie trójkąciki do góry nogami. Te liście są naprawdę bardzo ładne. Strasznie mi się podoba. I jestem ja.
I kula ziemska.
Jestem ja i kula ziemska na tle takiej kuli ziemskiej. I nawet mam właśnie koszulkę z tygrysem. I tutaj są dwa słoniki, taki dorosły słonik i malutki. To jest naprawdę śliczny rysunek. Bardzo ci dziękuję, Olgu, za ten przecudny rysunek. A teraz ostatni list. Napisała do mnie Paulina. Paulina mówi, że ma 9 lat, że lubi moje książki i prosi, żebym przyjechała kiedyś do Szczutowa, dlatego, bo tam mieszka i kiedy jechali na moje spotkania autorskie, niestety pojechali gdzie indziej. Myślę, że na pewno kiedyś pojadę do Szczutowa. No i dziękuję bardzo, Paulino, za list, który jest ślicznie przyozdobiony. Są takie błyskotki. One są bardzo śliczne, bo są takie złote i mienią się natęczowo. Różne kwiatuszki i motylki na liście. I serduszka. Dziękuję bardzo, Paulino, za pięknie przeozdobiony list. Dziękuję wam wszystkim za te piękne rysunki i listy. I właśnie takie rysunki i piękne listy przysyłajcie mi na adres radia ulica Myśliwiecka 3/5/7 kod pocztowy 00-459 Warszawa. Jak dostanę taki list razem z rysunkiem, zrobię mu zdjęcie i umieszczę go na Facebooku i tak zrobię z tymi wszystkimi pięknymi rysunkami i listami. Następnym razem możemy się słyszeć w niedzielę o godzinie 12 w radiu RDC w programie Nela i Tajemnice Świata. Do usłyszenia!